Dobry wieczór Państwu, tu Paryż, Radio France International. W środę 24 stycznia wita Państwa Anna Rzeczycka wraz z Andreą Okunową. Zapraszam na audycję, w której po wiadomościach dziennika usłyszymy przegląd prasy pióra Anny Bernhardt, felieton europejski Krzysztofa Rutkowskiego, kronikę teatralną Agnieszki Kumor, multimedia Stefana Rigera, rogatki paryskie Katarzyny Zawickiej, na zakończenie magazyn kulturalny Sylwii Gibbs oraz lekcje języka francuskiego z cyklu Affaire du Coffret. Na początek najważniejsze wiadomości dnia w skrócie. W wieku 74 lat zmarł jeden z najwybitniejszych dziennikarzy na świecie, Ryszard Kapuściński. Odszedł dziś także wspaniały i mądry dyplomata francuski, członek Akademii Francuskiej Jean-François Deniaux. W przemówieniu o stanie państwa, które prezydent Stanów Zjednoczonych tradycyjnie wygłasza na forum Izby Reprezentantów i Senatu, George Bush bronił ubiegłej nocy swej strategii w Iraku, zapewniając, że Ameryka może odnieść zwycięstwo w prowadzonej tam wojnie. Mimo bardzo napiętej sytuacji w Libanie, premier tego kraju, Fuad Siniora, uczestniczyć będzie w międzynarodowej konferencji na temat Libanu, która odbędzie się w czwartek w Paryżu. Nowy sekretarz generalny ONZ Ban Ki-moon odbył swą pierwszą podróż do siedziby Unii Europejskiej w Brukseli. Obfite opady śniegu paraliżują ruch drogowy w wielu krajach Europy. Tu Paryż, Radio France International. Rozpoczynamy od bardzo smutnej wiadomości z Polski. Przed mikrofonem Krzysztof Rutkowski.
Jeśli się rusza w podróż, to musi być to podróż długa. Podróż, podczas której gładzi się dłonią skórę ziemi. Czy te słowa napisał Ryszard Kapuściński? Mógł tak napisać, ale autorem tych słów nie jest on, lecz poeta, którego Kapuściński bardzo lubił, Zbigniew Herbert. O sensie dalekiej podróży rozmawiałem z Ryszardem Kapuścińskim podczas międzynarodowych targów książki we Frankfurcie. Pytałem go wtedy o sens drogi, w którą wyruszył przed wielu laty. Pytałem dlaczego. Ryszard Kapuściński odrzekł, że nie wyobraża sobie pisania w miejscu, pisania za biurkiem, pisania, które nie byłoby odmianą życiopisania. Tak, kategoria stosowana do twórczości Stachury, do dzieła Kapuścińskiego nadaje się znakomicie. Autor Imperium, wojny futbolowej, podróży z Herodotem powiedział, że nie tylko pisanie, ale też lektura łączy się dla niego nierozerwalnie z byciem w ruchu. Nie stanę w miejscu, bo to by oznaczało koniec, dodał we frankfurckim metrze w drodze do Offenbachu, w którym zamierzaliśmy obejrzeć miejsce po pałacu Jakuba Franka. Frank bardzo nas obu wtedy fascynował. Obiecaliśmy spotkać się w październiku w Warszawie, by porozmawiać o Stendalu i irańskich szyitach, na których Ryszard Kapuściński znał się doskonale. Nie spotkaliśmy się, bo wyruszył nagle do Grecji. Umówiliśmy się w styczniu, już za późno na spotkanie. Ryszard Kapuściński nie zatrzymał się w drodze ani na chwilę i nie zatrzyma się już nigdy na niebieskich ścieżkach za grzbietem nieba. Informacje o jego zgonie podały na swoich stronach wszystkie media europejskie. Reuters nazwał go kronikarzem despotyzmu i konfliktów w trzecim świecie. Reuters przypomniał, że Kapuściński był świadkiem 27 rewolucji i zamachów stanu na całym świecie, zaprzyjaźnił się z wieloma wybitnymi osobistościami, w tym również z legendarnym Che Guevarą. Zdaniem agencji najbardziej znaną z jego książek był Cesarz. Relacja z upadku władcy Etiopii Haile Selassie. Reuters przypomniał również, że Kapuściński był jednym z czołowych kandydatów do literackiej Nagrody Nobla. Obszerne artykuły o Ryszardzie Kapuścińskim opublikowała prasa włoska, szwedzka, hiszpańska, amerykańska. Prasa francuska w środę o Ryszardzie Kapuścińskim nie wspomniała.
Tu Paryż. W przemówieniu o stanie państwa, które prezydent Stanów Zjednoczonych tradycyjnie wygłasza na forum Izby Reprezentantów i Senatu, George Bush bronił ubiegłej nocy swej strategii w Iraku, zapewniając, że Ameryka może odnieść zwycięstwo w prowadzonej tam wojnie. Starał się przekonać słuchających, w tym członków Senatu, który znajduje się obecnie w rękach demokratów, że najlepszym sposobem na uzyskanie wygranej jest wysłanie do Iraku 21,5 tysiąca żołnierzy. Szef Białego Domu mówił także o kwestiach polityki wewnętrznej, określając ocieplanie się klimatu mianem wielkiego wyzwania i obiecując zmniejszenie o 20% konsumpcji benzyny w Ameryce. Obiecał poza tym rozszerzenie systemu amerykańskiej opieki zdrowotnej na większą ilość obywateli. Jak zauważa agencja Reutera, amerykański prezydent, którego popularność spadła według ostatnich danych do 33%, stara się wyraźnie utrzymać kontrolę nad sprawami wewnętrznymi, tak by uratować dwa ostatnie lata swej kadencji, które zdominowane zostaną z pewnością przez kwestię iracką. George Walker Bush odrzucił, jak wiemy, apele demokratów o wycofanie amerykańskich żołnierzy z Iraku w przekonaniu, że w wypadku ewakuacji US Army Irak stanie się ostatecznie ofiarą bezkompromisowej i krwawej wojny między ekstremistami sunnickimi i szyickimi. Tymczasem, jak donoszą agencje prasowe, w centrum Bagdadu, drugi już dzień z rzędu, toczą się gwałtowne walki między żołnierzami irackimi wspomaganymi przez żołnierzy amerykańskich a uzbrojonymi buntownikami. Jak na razie dwaj terroryści zostali zabici, a 11 poszukiwanych przez irackie władze zostało aresztowanych. Napięta sytuacja panuje w Libanie. Krzysztof Rutkowski.
Libańska opozycja powiązana z Syrią, czyli przede wszystkim szyicki Hezbollah, ogłosił strajk generalny, który w praktyce sparaliżował cały kraj. Po krwawych starciach pomiędzy zwolennikami Hezbollahu i zwolennikami popieranego przez Zachód premiera Fauda Signory, zamieszkach, które spowodowały śmierć 3 osób i obrażenia 133, oba ugrupowania zapewniają o odniesionym zwycięstwie. Zwolennicy obecnego rządu libańskiego twierdzą, że opozycja poniosła klęskę, ponieważ wywołała krwawe zamieszki o charakterze terrorystycznym, świadczące o jej słabości. Hezbollah wniósł w Bejrucie barykady, zablokował główne arterie komunikacyjne i wzniecił pożary. Zwolennicy Hezbollahu zrzucają odpowiedzialność za starcia i zamieszki na zwolenników obecnego premiera Libanu. Mimo bardzo napiętej sytuacji, premier Fuad Signoria nie odwołał swego uczestnictwa w czwartkowej międzynarodowej konferencji w sprawie Libanu, która odbędzie się w Paryżu.
Tu Paryż RFI. W Davos w Szwajcarii rozpoczęło się doroczne forum ekonomiczne, w trakcie którego 2,5 tysiąca osobistości ze świata polityki i ekonomii, w tym 20 szefów państw i rządów, 85 ministrów i 800 szefów wielkich przedsiębiorstw będzie radziło nad najważniejszymi problemami bieżącymi, począwszy od Iraku, zmian klimatycznych, Bliskiego Wschodu i energii. Forum, którego dewizą jest zaangażowanie się w poprawę świata, ze szczególną uwagą ma się zająć problemem ewolucji stosunków siły na świecie, w którym Zachód nie ma tej samej siły, co kiedyś wobec krajów wschodzących, spółek międzynarodowych i społeczeństwa obywatelskiego. Otwarcia forum dokona kanclerz Niemiec Angela Merkel, jako przywódczyni kraju, który kieruje w pierwszym półroczu 2007 roku Unią Europejską i który jest przewodniczącym G8 do końca roku. Pod koniec forum, czyli za 4 lata, do Davos przybędzie premier brytyjski Tony Blair, który mówić będzie u boku piosenkarza Bono i prezydenta Afryki Południowej Thabo Mbeki o pomocy dla Afryki. Tegoroczne 36. już wydanie spotkania w Davos ma nadzieję przyczynić się do pokojowego dialogu w sprawie Iraku i Bliskiego Wschodu. Szwajcarskie forum zaszczycą w związku z tym wiceprezydenci Iraku Abdel Abdel Mahdi i Tarek al-Hashimi, a także prezydent autonomii palestyńskiej Mahmoud Abbas, wicepremier Izraela Shimon Peres, premier Libanu Fuad Signora i były prezydent Iranu Mohamed Hatami. Prezydent Izraela Moshe Katsav ma bardzo poważne kłopoty. Przed mikrofonem Anna Bernhardt.
Po tym oświadczeniu prokuratora generalnego, Ministerstwo Sprawiedliwości, a także politycy i dziennikarze zgodnym chórem zaapelowali do Moshe Katsava o podanie się do dymisji. Prezydent w Izraelu wprawdzie pełni funkcje jedynie reprezentatywne, ale taki skandal nie jest potrzebny klasie politycznej i tak już niezbyt cenionej w ostatnich czasach przez społeczeństwo. Kilka skandali i afer, w których bohaterami byli politycy na najwyższych stanowiskach państwowych, wstrząsnęło ostatnio Izraelem. Śledztwo w sprawie prezydenta trwało od kilku miesięcy. O molestowanie seksualne i nadużycie władzy oskarża Katsava kilkanaście pracownic Urzędu Prezydenckiego, minister, z którymi kierował w ostatnich latach. Prezydent ma odpowiedzieć za napastowanie 4 kobiet, w tym zgwałcenie jednej z nich. Jest to pierwszy przypadek w historii Izraela, a także i w najnowszej historii świata, żeby głowę państwa formalnie oskarżono o gwałt. Moshe Katsav wobec postawienia mu zarzutów wysłał list do Knesetu informujący, że bierze urlop na jakiś czas, ale zapewne nie jest to ostatnie doniesienie w tej sprawie.
Tu Paryż. Nowy sekretarz generalny ONZ-u Ban Ki-moon rozpoczął swoje międzynarodowe podróże od Brukseli. Krzysztof Rutkowski.
Ban Ki-moon spotkał się z wysokim przedstawicielem Unii Europejskiej do spraw polityki zagranicznej, Javierem Solano. Podczas wspólnej konferencji prasowej po zakończeniu rozmów Ban Ki-moon oświadczył, że Unia Europejska jest uprzywilejowanym partnerem Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz złożył podziękowania Unii za jej wkład i zaangażowanie we wszelkie kryzysy światowe oraz pomoc dla Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawach najwyższej wagi dotyczących całej wspólnoty. Ban Ki-moon oświadczył ponadto, że ogromnie podziwia postępy w procesie integracji europejskiej oraz sposoby, w jaki Unia Europejska przyczynia się do rozwiązywania konfliktów, powiększania dobrobytu oraz pomyślności poszczególnych państw członkowskich, w jaki sposób stara się o ochronę środowiska, o przestrzeganie praw człowieka oraz w jaki sposób walczy z międzynarodowym terroryzmem. Javier Solana i Ban Ki-moon wspomnieli o wspólnych owocach i działaniach na rzecz pokoju w Demokratycznej Republice Konga, w której, jak oświadczył Ban Ki-moon, sytuacja rozwija się w dobrym kierunku. Do Demokratycznej Republiki Konga sekretarz generalny ONZ uda się w sobotę. W czwartek sekretarz generalny ONZ spotka się w Paryżu na konferencji poświęconej Libanowi z emisariuszem ONZ-u do spraw Kosowa Marti Ahisari. Komisja Europejska przeznaczyła na odbudowę Libanu dodatkową sumę 400 milionów euro.
W przesłaniu wydanym z okazji Światowego Dnia Środków Społecznego Przekazu papież Benedykt XVI potępił media, które dowodzą swej perwersji, jak się wyraził, gloryfikując przemoc i banalizując seksualność. Według papieża perwersją są także filmy telewizyjne i gry komputerowe. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu obchodzony będzie w tym roku, zależnie od kraju, 20 maja lub 16 września pod hasłem Dzieci i środki komunikowania – wyzwanie dla wychowania. Intensywne opady śniegu i gołoleć powodują od ubiegłej nocy w Europie chaos komunikacyjny. Tysiące ludzi pozbawionych zostało prądu. W Niemczech w wypadkach drogowych zginęło 3 kierowców. Ruch na lotniskach w Stuttgarcie i Monachium jest silnie zakłócony. Śniegi dają się także we znaki Hiszpanom. W północnej części kraju spowodowały one zamknięcie 20 dróg. W południowych regionach natomiast szaleją wichury. We Francji co najmniej 85 gospodarstw domowych znalazło się bez elektryczności. Najbardziej dotknięte są regiony Auvergne i Limousin. Część linii przesyłowych zerwała się pod ciężarem śniegu. Na trasie Paryż-Lyon utknęło około 6 tysięcy kierowców, blokując drogę w obie strony na odcinku ponad 140 km. Silne wiatry gnębią także Włochy. Do kaplicy szpitala Val de Grâce w Paryżu ustawiają się długie kolejki osób chcących oddać ostatni hołd księdzu Piotrowi, niezmordowanemu obrońcy bezdomnych i ubogich, który zmarł w tym szpitalu w ubiegły poniedziałek w wieku 94 lat. Pogrzeb księdza Piotra, który stał się prawdziwym bohaterem narodowym, odbędzie się w najbliższy piątek po uroczystej mszy w katedrze Notre-Dame w Paryżu. W swym paryskim mieszkaniu w wieku 78 lat zmarł dzisiaj były minister i członek Akademii Francuskiej Jean-François Deniau. Był on kilkakrotnie sekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, pełnił także funkcję ambasadora w Madrycie i kierował wieloma misjami mediacyjnymi w Libanie, eks-Jugosławii i w Afganistanie. Na przegląd dzisiejszej prasy paryskiej zaprasza teraz Państwa Anna Bernhardt.
Prawicowa gazeta Le Figaro na pierwszym miejscu wybija faux pas stawiane raz po raz przez Ségolène Royal, gdy zabiera ona głos na temat polityki zagranicznej, a lewicowy Libération z kolei na pierwszej stronie zajmuje się oszukaństwem Nicolas Sarkozy'ego, który obiecał reformę podatku ISF. Jednym słowem, czego dowodzą czołówki gazet, kampania wyborcza we Francji jest w pełnym toku. Katolickie La Croix natomiast zajmuje się Libanem. Jutro w Paryżu ma się odbyć konferencja międzynarodowa poświęcona odbudowie Libanu. Wczoraj natomiast kraj ten był sparaliżowany strajkiem. Ton uroczystości otwarcia tej konferencji nadała opozycja libańska, czytamy w artykule wstępnym Dominique Quignon. To spotkanie nie zapowiada się najlepiej. Opozycja kierowana przez szyicki Hezbollah, ogłaszając strajk powszechny, protestuje przeciwko programowi reform premiera Fouda Seniory. Towarzyszące temu protestowi zamieszki i starcie, które przyniosły kilka ofiar śmiertelnych i wielu rannych, nie mogą wpłynąć pozytywnie na potencjalnych donatorów. Władze francuskie, obawiając się takiej reakcji, zaapelowały do Libańczyków o rozwagę i odpowiedzialność, przypominając, że konferencja międzynarodowa ma na celu zorganizowanie pomocy dla całego Libanu, a nie poparcie rządu. Zablokowanie planu premiera Signory wyciągnięcia kraju z katastrofalnej sytuacji ekonomicznej to po prostu zamach stanu, uważają niektórzy. Czytamy dalej w La Croix. Dziennikarka podkreśla też szerszy zasięg tej konferencji. Pochylając się nad chorym Libanem, społeczność międzynarodowa musi mieć na uwadze uzdrowienie całego regionu. Zapewne spore sumy zostaną obiecane, długi unieważnione albo zmniejszone, wiele pięknych słów wypowiedzianych. Po powrocie do Bejrutu premier będzie miał jednak najtrudniejszą rzecz do zrobienia. Będzie musiał przekonać Libańczyków, tak bardzo podzielonych i skłóconych. Kończy swój artykuł na temat jutrzejszej konferencji Dominique Quignot w La Croix. Liban, demonstracja siły opozycji, pod takim tytułem Le Figaro omawia sytuację w Libanie. Gazeta zamieszcza wywiad z saudyjskim ministrem spraw zagranicznych, Saudem Al-Faisalem, który weźmie udział w konferencji. Arabia Saudyjska obiecała najwięcej pieniędzy Libanowi. Dlaczego? Pada pierwsze pytanie. Liban jest wyjątkiem w tej części świata. Jest przykładem, że sunici i szyici mogą żyć wspólnie, ale teraz stabilność tego kraju jest zagrożona ingerencjami z zewnątrz. Dlatego Francja i Arabia Saudyjska uważają, że pomoc w odbudowie Libanu jest ważnym gestem pod adresem całego Bliskiego Wschodu. I nie czekaliśmy na konferencję paryską, by pomóc Bejrutowi. Po ostatniej wojnie przyznaliśmy 3 miliardy dolarów, a jutro obiecamy kolejne, zapewnia szef saudyjskiej dyplomacji, dodając, że Libańczycy pozostawieni sami sobie przezwyciężą na pewno kryzys. Saud Al-Faisal w sprawie Iranu uważa, iż należy znaleźć polityczne rozwiązanie. Opcja wojskowa musi być tylko ostatecznością. Tłumaczy też, dlaczego Francja nie powinna wysyłać emisariuszy do Teheranu i próbować negocjować. My rozmawiamy z Iranem na temat świata arabskiego, wyrażamy zaniepokojenie z rosnących wpływów Teheranu, ale gdy ktoś z zewnątrz zaczyna zabierać głos, to znaczy wtrąca się w wewnętrzne sprawy Iranu. Podobne stanowisko zajmuje minister w sprawie Iraku. Aby Al-Kaida nie zagrażała całemu regionowi, trzeba znaleźć arabskie rozwiązanie tego konfliktu, czytamy w wywiadzie na łamach Le Figaro. Libération, piórem Gérarda Dupuy, zastanawia się, jak można pomóc Libanowi stojącemu na skraju przepaści. Hezbollah od czasów zwycięskiej dla niego wojny z Izraelem próbuje coraz bardziej kontrolować kraj. Wczorajszy strajk miał pokazać, jak wielką siłą dysponuje organizacja kontrolowana przez Damaszek i Teheran. Manifestacje te, jak podkreślił prezydent Chirac, nie ułatwiają zadania zachodnim i arabskim przyjaciołom Libanu, którzy chcą pomóc Bejrutowi. Jeżeli Libańczycy nie znajdą modus vivendi, który sprzyjałby odrodzeniu się choćby częściowo zaufania, to obiecane wsparcie na konferencji w Paryżu nie przyda się na nic, uważa Gérard Dupuy w Libération. Popołudniowe wydanie gazety Le Monde na pierwszym miejscu pisze o konferencji w Paryżu, która ma pomóc zwaśnionemu i podzielonemu Libanowi, ale na dalszych stronach znajdujemy dwie notatki dotyczące Polski. Pierwsza o wahaniach Warszawy na temat rozmieszczenia amerykańskich tarcz antyrakietowych. Pomysł Busha uważany jest przez Kreml za ewidentne zagrożenie, jak się wyraził cytowany przez gazetę generał Władimir Popowkin. Druga zaś notatka w gazecie Le Monde dotyczy książki ukazującej się dzisiaj w księgarniach włoskich, książki Stanisława Dziwisza, sekretarza osobistego Jana Pawła II, zatytułowanej Życie z Karolem. Te wspomnienia nie zawierają jakichś rewelacji, pisze korespondent Le Monde. Polscy czytelnicy będą się mogli o tym sami przekonać 29 stycznia, gdy książka znajdzie się na polskich półkach. Ale przejdźmy teraz do spraw francuskich, sięgając znowu po Le Figaro. Artykuł wstępny w tej gazecie poświęcony jest Royal i niepotrzebnym słowom. A zaczyna się on od cytatu Fryderyka Savayera: dyplomata to ten, który pomyśli dwa razy, by nic nie powiedzieć. Ale pisarz ten nie mówił, jak się łatwo domyśleć, o Ségolène Royal, ironizuje Stéphane Marchand, zastanawiając się, po co kandydatka socjalistów poruszyła tak drażliwy temat jak niepodległość Quebecu. Od czasu, gdy 40 lat temu generał de Gaulle zawołał w Montrealu Vive le Québec libre, sprawa jest traktowana z wielką ostrożnością w Paryżu. Dyplomacja kojarzona z powściągliwością nie jest sztuką łatwą. Dobry dyplomata zaczyna od tego, by zapoznać się świetnie z tematem, nie pomijając żadnych szczegółów i pamiętając, że jedno nieopatrzne słowo może zaszkodzić interesom kraju, którego jest przedstawicielem. Czytamy w Le Figaro. Pretendująca do roli prezydenta republiki Ségolène Royal jest oceniana według specjalnych kryteriów, podkreśla Stéphane Marchand, wyliczając kolejne gafy i potyczki pani Royal na arenie międzynarodowej. Gafy, które mogą zaszkodzić nie tylko Francji, ale skomplikować też negocjacje europejskie dotyczące na przykład sprawy Iranu. Od prezydenta republiki oczekuje się zazwyczaj czegoś wręcz przeciwnego, że broni on przede wszystkim interesów swego kraju, nie rezygnując jednocześnie ze swych przekonań. Tym przypomnieniem kończy swój artykuł dziennikarz Le Figaro. Na dalszych stronach dalszy ciąg hołdu składanego księdzu Piotrowi. Od Moskwy po Rzym aż do Nowego Jorku cała prasa światowa pisze o świętym Franciszku po drugiej stronie Alp, jak go nazywa włoska prasa, czy zbuntowanym braciszku, który zajmował się ludźmi z marginesu, którego Francuzi opłakują bardziej niż jakiegokolwiek polityka, podkreśla prasa brytyjska. Rosyjska gazeta precyzuje, że Abbé Pierre jest tak samo popularny jak Zinedine Zidane. Korespondent Le Figaro z Watykanu donosi natomiast, że kanonizacja księdza Piotra jest mało prawdopodobna. Papież Benedykt XVI oddał wprawdzie hołd księdzu, który poświęcił swe życie walce z biedą, ale trudno przypuszczać, by Stolica Apostolska otworzyła proces beatyfikacyjny człowieka, który wiele razy krytykował hierarchów Kościoła i zajmował często mało ortodoksyjne stanowisko. Czytamy w korespondencji z Rzymu w Le Figaro.
Co nowego w Europie?
Krzysztof Rutkowski.
Unia Europejska broni europejskich studentów przed dyskryminacją w Brukseli i w Wiedniu. Dlaczego? Ponieważ uniwersytety belgijskie i uniwersytety austriackie ustanowiły numerus clausus, czyli pragnęły ograniczyć liczbę studentów pochodzących z innych krajów Unii Europejskiej w aulach własnych uczelni. Komisja Europejska wystosowała do Brukseli i do Wiednia stanowcze ostrzeżenie, w którym stwierdziła, że ograniczanie dostępu studentów europejskich do europejskich uczelni równa się dyskryminacji. Przypomnijmy, że od wielu już lat studenci francuscy garną się masowo na niektóre wydziały wyższych uczelni belgijskich, szczególnie na medycynę, weterynarię i kinezyterapię. Z kilku powodów się garną do Belgii masowo. Poziom studiów medycznych i pochodnych w Belgii okazuje się znakomity. Studentów belgijskich medycyna interesuje niespecjalnie, a poza tym w ogóle Belgów mniej jest niż Francuzów. Doszło jednak do tego, że na wspomnianych wydziałach uczelni francuskojęzycznych w Belgii znajdowali się już prawie wyłącznie studenci francuscy, a dla kandydatów na lekarzy z Brukseli oraz innych miejscowości tego kraju po prostu miejsc zabrakło. W tej sytuacji Belgowie postanowili ograniczyć liczbę miejsc dla studentów pochodzących z innych niż Belgia krajów europejskich do 30%. Jak podają agencje prasowe, francuscy kandydaci na medyków i weterynarzy popadli w ciężkie przygnębienie, ponieważ musieli ciągnąć losy. Ślepy traf decydować miał o karierze i odpowiednich honorariach po uzyskaniu dyplomu. Podobna sytuacja pojawiła się w Austrii. Do Wiednia masowo przyjeżdżali studenci niemieccy, by kształcić się w szlachetnym fachu medyka, weterynarza i masażysty. Austriacy pragnęli postąpić jeszcze okrutniej niż Belgowie i dopuszczać na atrakcyjne wydziały swych uczelni jedynie 20% studentów z innych krajów Unii Europejskiej i tylko 5% studentów z państw trzecich. 75% miejsc zastrzeżono dla Austriaków. W tej sytuacji Komisja Europejska powiedziała nie. Dyskryminacji nie będzie. Bruksela wysłała Brukseli i Wiedniowi ostre upomnienia. Komisja Europejska zastrzegła jednak, że sprawa jest delikatna i wymaga dialogu. O postępach dialogu będziemy oczywiście naszych słuchaczy informować.
Aktualności muzyki poważnej. Stefan Rieger.
Nie cierpię akademiku czci i powszechnej rocznicomanii, dziennikarsko-politycznej patologii polegającej na kreowaniu przy pomocy kalendarza domniemanych wydarzeń ku pamięci, pokrzepieniu serc i przyprawieniu sobie humanistycznej gęby. Lecz czasem i dobrze, że gwoli interesownej hecy wydobywa się z czeluści zapomnienia wielkie postaci przeszłości, choćby i niechcący. Nie sądzę zresztą, aby Dietrich Buxtehude stał się po 300 latach, gdyż tyle to czasu upłynęło od jego śmierci, bohaterem takiej interesownej hecy, jak przytrafić się to mogło, tyle ze szkodą, co z pożytkiem takiemu, powiedzmy, Mozartowi. Byłoby przynajmniej dobrze, gdyby ten okrągły jubileusz pozwolił nieco lepiej poznać twórczość największego z kompozytorów niemieckich sprzed Bacha, w którym ten ostatni widział zresztą swego mistrza i na piechotę udał się jako młodziak do Lubeki, gdzie wsiąknął na parę miesięcy, spędzając zapewne czas na podpatrywaniu sztuczek największego z organistów swojej ery. Buxtehude był mistrzem organów i kontrapunktu, ale być może dzięki przypadającej w maju rocznicy jego śmierci poznamy też inne aspekty jego geniuszu. Na razie holenderskie towarzystwo bachowskie pod kierunkiem Josa van Veldhovena przymierzyło się z powodzeniem do odświeżenia w nagraniu dla Channel Classics najbardziej znanego z jego oratoryjnych przebojów, jakim jest Membra Jesu Nostri. Rodzaj pasyjnej suity złożonej z 7 mini kantat, z których każda zadedykowana jest poniekąd innej części ciała ukrzyżowanego Chrystusa. Odświeżenie polega głównie na ujęciu minimalistycznym, czyli zastąpieniu chóru solistami. Momentami daje to efekt nad wyraz poruszający, jak choćby w tej sekwencji zamykającej mini kantatę poświęconą rękom Jezusa, czyli Ad Manes.
RFI, la radio du monde.
Tu Paryż, Radio France Internationale. Pora na kronikę teatralną Agnieszki Kumor.
We czwartek 18 stycznia w Teatrze Odeon, Teatro de l'Europe w Paryżu odbyła się premiera Zaratustry, spektaklu zrealizowanego przez Krystiana Lupę z zespołem Starego Teatru z Krakowa. Przedstawienie powstało w roku 2004 we współpracy z Festiwalem Ateńskim. Reżyser, którego dziełem jest również scenografia spektaklu, wykorzystał poemat Fryderyka Nietzschego, jak również fragmenty sztuki niemieckiego autora, reżysera i scenografa Einara Schlifa. Ponad czterogodzinny dyskurs filozoficzno-teatralny dzieli się na trzy części. W pierwszej bohater Nietzschego, Zaratustra, schodzi z gór, by nauczać ludzi o nadczłowieku, lecz oni wolą oglądać linoskoczka. Zaratustra wraca do jaskini, zabierając kilku uczniów, którzy się do niego przyłączyli. Akt drugi to stagnacja duchowa bohatera. W filozoficznych wizjach spotyka on ludzi, którzy zatrzymali się na drodze rozwoju ku nadczłowiekowi. Zaratustra dopuszcza do siebie myślę, że się pomylił. W ostatnim akcie oglądamy przedwcześnie postarzałego chorobą psychiczną zdzieciniałego Nietzschego, którym opiekują się matka i siostra. Filozof ucieka z domu, którym rządzą toksyczne więzi i jak Zaratustra błąka się po ulicach miasta. Odczuwając współczucie dla napotkanych bezdomnych, współczucie, w które wcześniej wątpił, odnajduje utraconą ideę nadczłowieka.
Ostatnia teza, to znaczy, że znajduje nad człowieka, nie jest oczywiście wyrażona expressis verbis ani przez obraz. Można powiedzieć, że jest rodzajem nadziei, że nad człowieka nie znajdziemy poprzez uporczywe forsowanie elit naszej kultury, że musimy rozbić to wszystko i że u dołu może powstać marzenie, tendencja, która nas poniesie. Można powiedzieć, że ten finał jest pozornie gorzki czy pozornie rozpaczliwy. Ja nie chciałem, żeby ta idea niczańska została w pełni skompromitowana. On mówi, co prawda, moim nadczłowiekiem jest potwór. Mówi to jednak o swojej dotychczasowej idei. Nietzsche doszedł do wniosku, że jakby powiedzieć, każda przedwczesna myśl, nawet genialna myśl, taka jak jego, jest z góry skazana na pewien błąd pierworodny.
No bo jak wiemy, została, jakże wypaczona została, tak, chociażby no przez nazizm, ale nie tylko.
No właśnie, prawda, jak można było ją zobaczyć, prawda, jak można było, że tak powiem, nie doczytać i po łebkach, że tak powiem, iść przez myśl Nietzschego. Właściwie nie tylko idea nad człowieka, ale jakby powiedzieć, ta idea rewizji współczucia. To nie jest to, że człowiek, kiedy mówi, że nie chce tego współczucia, które bardziej upokarza niż pomaga, to nasze współczucie, ten nasz gatunek współczucia, że pewna bezwzględność jest czasem bardziej wyrazem miłości niż upupiające współczucie. Uczucie, które z człowieka robi od razu, skazuje go na małość i skazuje go na wieczną porażkę. Nie na aktualną porażkę, porażkę, że tak powiem, dnia, ale na porażkę życia, prawda, go skazuje owo ludzkie współczucie. Oczywiście, prawda, można powiedzieć, interpretatorzy tego nie doczytali, że ten atak współczucia jest wyższą formą współczucia.
O przesłaniu swojego spektaklu Zaratustra mówił Krystian Lupa. Występy Starego Teatru w paryskim Odeonie kończą się w sobotę 27 stycznia. W magazynie Polska we Francji 28 stycznia dalszy ciąg rozmowy z polskim reżyserem.
RFI, la radio du monde.
Rogatki paryskie. Katarzyna Zawicka.
Na początek przypomnienie. Salon meblowy w centrum przy Port de Versailles, który zapowiadałam w poprzednim wydaniu Rogatek Paryskich, jeszcze trwa. Zaczął się w sobotę 20 stycznia i zakończy 25. Dla zainteresowanych meblami, a przede wszystkim dla profesjonalistów z branży meblowej, mam w tym tygodniu kolejne propozycje. Od 25 do 29 w centrum wystawowym Le Bourget odbywać się będzie salon pod nazwą Planet Meuble, czyli coś w rodzaju meblowej planety. Organizowany jest dopiero po raz drugi, a zobaczyć tu można propozycje mebli nowoczesnych lub robionych według starych wzorów, użytecznych, przeznaczonych do umeblowania miejsc publicznych lub bardzo prywatnych, pełnych ciepła saloników. Będą również konferencje na temat rynku meblowego. Wejście na ten salon daje również prawo zwiedzenia innego, a mianowicie Maison et Objet, czyli domy i przedmioty. Odbywać się on wprawdzie będzie zupełnie gdzie indziej, bo w centrum wystawowym Paris Nord w Villepinte, ale organizatorzy zapewniają bezpłatny transport między dwoma ośrodkami, które zresztą nie leżą daleko od siebie. Maison et Objet skupia w sobie właściwie 5 różnych salonów podzielonych między 3300 wystawców. Zobaczyć tu będzie można materiały obiciowe, nakrycia stołowe, propozycje prezentów i wszelkiego rodzaju przedmioty dekoracyjne. Salon, przypominam, przeznaczony jest dla profesjonalistów. Również dla profesjonalistów przeznaczony jest salon pod nazwą Muséum Expression, gdzie wystawione zostaną przedmioty będące replikami lub pochodnymi dzieł sztuki. Odbywać się on będzie 25 i 26 stycznia w paryskim Pałacu Kongresów. Jest to przede wszystkim spotkanie dla osób kierujących sklepami przy muzeach, parkach narodowych, galeriach sztuki. W roku ubiegłym na wystawę przybyło ponad 4000 zainteresowanych z całej Europy. Przedmioty, o których tu mowa, to przede wszystkim kopie obiektów wchodzących w skład spuścizny narodowej oraz przedmioty z nimi związane lub od nich pochodzące, takie jak książki, papeterie, gry, zabawki, gadżety. Kolejny salon profesjonalny to salon dla taksówkarzy. Organizowany jest od 1998 roku przez pierwszych 6 lat co roku, później co 2 lata, a odwiedza go blisko 5 tysięcy taksówkarzy przybyłych z całej Francji. W tym roku będzie miał miejsce 27 i 28 stycznia w centrum wystawowym przy Port de Versailles. Jest to impreza otwarta dla wszystkich. Taksówkarze będą mieli jednak specjalne przywileje zarezerwowane tylko dla nich, na przykład bezpłatne wyjściówki i bezpłatne miejsca parkingowe. Expo Long to salon organizowany już od 24 lat. Jego celem jest zbliżenie języków i kultur, ochrona języków mniejszości narodowych, promowanie nauki języków obcych i wymian międzynarodowych. Spotkać tu można przedstawicieli szkół, agencji organizujących wyjazdy językowe, wydawców, jednym słowem wszystkich, którzy zawodowo zajmują się nauczaniem języków obcych. Można będzie na podstawie specjalnych testów określić poziom własnej znajomości języka francuskiego, hiszpańskiego lub angielskiego. Można będzie również otrzymać lekcję kaligrafii w kilku szczególnie w tej dziedzinie wdzięcznych językach, takich jak hebrajski, arabski, chiński, grecki czy wreszcie rosyjski. W tym roku gościem salonu jest właśnie Federacja Rosyjska. Salon odbywać się będzie od 24 do 27 stycznia w centrum przy Port de Versailles. Życzę Państwu, jak zwykle, zdobycia wielu cennych informacji.
Ludzie i sytuacje. Sylwia Gibbs.
O wynikach tegorocznych wyborów prezydenckich zadecydują być może młodzi Francuzi. W grudniu masowo zapisywali się w urzędach miejskich, aby otrzymać legitymację wyborczą. Zdaniem dyrektor Ośrodka Badań Politycznych CEVIPOF, Anne Muxel, uwagę młodych przyciąga duże zróżnicowanie i ostra rywalizacja między dwojgiem głównych kandydatów. Ségolène Royal i Nicolas Sarkozy są w ich oczach nowymi ludźmi, ale młodzi Francuzi nadal nie ufają partiom politycznym. Tylko 1% do nich należy. Zainteresowanie polityką i poglądy zależą w dużej mierze od wykształcenia. Najliczniej głosują studenci, raczej na partię socjalistyczną i zielonych. Młodzież aktywna zawodowo głosuje mniej i raczej na partię protestu, jak skrajnie prawicowy Front Narodowy. Z tym, że głosowanie na FN też jest protestem, a nieświadomym wyborem. Jednocześnie od roku 1997 obserwuje się wzrost postaw zbliżonych do skrajnej lewicy. Wszyscy wszakże zachowali w pamięci wybory prezydenckie w roku 2002, kiedy lider FN, Le Pen, zwyciężył w pierwszym
pierwszej turze socjalistycznego premiera Jospina. Dziś przeważa przekonanie, że głosowanie powinno być skuteczne. Jak wynika z sondaży, procent młodych Francuzów, którzy opowiadają się za kandydatką partii socjalistycznej Ségolène Royal, jest znacznie wyższy niż w przypadku starszych wiekiem wyborców. Ale sondaże bywają mylące. W 2002, przed pierwszą turą, 37% wyborców w wieku od 18 do 25 lat zapowiedziało, że będą głosowali na socjalistę Jospina. W ostatniej chwili znaczna ich część postanowiła wstrzymać się od głosu.
Commencement. Plus j'avance, plus je saigne, on prépare les pansements. J'ai les larmes à la place du cœur, une arme dans la poche d'une sœur. Ça n'a rien de choquant, mais on va pour franchement. Maman m'a dit, tu verras le monde ici, c'est roule ma fille, t'es la bienvenue. Ton père est basané, il a filé parce qu'ici c'est roule ma fille, il est jamais revenu. Je vis exactement la vie d'Einstein, je suis incomprise, je dois être un génie dans le style. Maman disait que le rap c'était une musique de bandit. Je me suis dit cool, car c'est là-dedans que je veux grandir. Puis elle m'a dit, touche pas à la drogue. C'était tellement bon, j'ai failli en pleurer ma parole. Mais maman, elle pouvait pas savoir que la soif de l'interdit, eh ben c'est tout ce que j'avais en moi.
J'ai pas
j'avais trop honte dans cette villa. La mode est dans le ghetto, y'a que les bouffons dans les villas. Un beau pavillon dans les zones, c'est pas drôle. Le top s'est traîné avec ses corps dans les halls. Je pensais que t'avais rien compris. Je suis comme moi, crois-moi, j'ai pas su saisir tes cris. Donc en fait, j'avais des problèmes de petites blanches bourgeoises qui n'ont pas de problème. T'as raison, maman, j'ai tout foutu en l'air. Je fais partie de cette génération de petits branleurs, je te jure. On n'a rien compris à la vie. Moi au moins, je sais dire bonjour, au revoir et merci. J'avoue, j'ai jamais su partir du bon pied. En fait, t'as raison, ils sont cons, les jeunes qui tapent les pompiers. Mais maman, je pouvais pas savoir que la soif de l'interdit, c'est tout ce qu'il fallait pas avoir en soi.
J'sais pas.
A oto przegląd wydarzeń kulturalnych tygodnia. Najpopularniejszą książką we Francji w 2006 roku, ponad 500 000 sprzedanych egzemplarzy, był komiks Titeuf, mes meilleurs copains. Titeuf i jego najlepsi kumple. Philippe Chapuis, lepiej znany jako Zep, i jego 8-letni bohater z zadzierżystym lokiem są nie od dziś zwycięzcami rankingów. Na drugim miejscu uplasował się bestseller Dana Browna, Kodeks Leonarda da Vinci, w wydaniu kieszonkowym. Na trzecim miejscu laureat Nagrody Goncourtów Jonathan Little, około 400 tysięcy nabywców. Egzemplarze jego powieści pod tytułem Łaskawe trzeba było dodrukowywać. Księgarnie zalał natomiast prawie 2-milionowy nakład Titeufa. Czy komiks pokona powieść? W 2006 roku wydano we Francji rekordową ilość ponad 4 tysięcy nowych albumów. Można się z nimi zapoznać na 34. Międzynarodowym Festiwalu Komiksu, który rozpoczął się właśnie w Angoulême. W tym roku festiwal odbywa się pod podwójnym hasłem odkrywania nowych talentów i otwarcia dla szerokiej publiczności. Powierzchnię sal wystawowych podwojono. W Angoulême zdobyć można autograf Zepa, Loisela, Bilala i najnowszej gwiazdy komiksu Johanna Sfara, autora rozchwytywanej serii pod tytułem Kot Rabina. Autor 100 albumów, Lewis Trondheim, urodzony we Francji jako Laurent Chabossy, przewodniczy jury nagrody Grand Prix miasta Angoulême, którą otrzymał w 2006 roku. Po raz pierwszy prawo do specjalnej sali zyskała japońska manga oraz z racji setnej rocznicy urodzin Hergé, ojciec Tintena, najsłynniejszego reportera świata. 31 stycznia upływa 30. rocznica inauguracji ośrodka Pompidou, zwanego potocznie Boburgiem. Zarazem Muzeum Ośrodka Kultury i Pracy Twórczej, biblioteki i miejsca wielorakich imprez kulturalnych, zgodnie z życzeniem założyciela, prezydenta Georges Pompidou. Dziennik Le Monde przypomina polemikę, która rozgorzała wokół rafinerii kultury szpecącej Stary Paryż. Szklany gmach, w którym rurami przepływa nie ropa, lecz tłum zwiedzających, jest dziełem Renza Piano i Richarda Roger. Obaj wspominają na łamach tygodnika L'Express 7 procesów wytoczonych im przez francuskich architektów. Zwolennicy akademickich kanonów widzieli w Boburgu drugą wieżę Eiffla i supermarket kultury. Zakład wygrano, pisze dziennik Le Monde. Od 1977 ośrodek Pompidou zarejestrował 180 milionów wejść, tyle co ludność Brazylii.
Les animaux et les candélabres, le violon coq et le bouc-bouquet sont du mariage. L'ange à la fenêtre où sèche le linge, derrière la vitre installe un pays dans le paysage. Mon peintre amer, odeur d'amande. Les danseurs ont bu le grand soleil rouge qui se fera lune avant bien longtemps sur les marécages. Et le cheval chèvre assis dans la neige aimerait parler avec les poissons qui sont trop sauvages. Mon peintre amer, odeur d'amande. Le peintre est assis quelque part dans l'ombre, à quoi rêve-t-il sinon des amants sur leurs beaux nuages. Au-dessus des toits, à l'horizontale, dans leurs habits neufs, avant d'être nus, comme leur visage. Amère, odeur d'amande. Marchez sur les mains, perdez votre tête. Le ciel est un cirque où tout est jonglé. Et le vent voyage, et le vent voyage. Animaux et les candélabres, le violon coq et le bouc-bouquet sont du mariage, mon peintre amer, odeur d'amande.
RFI, la radio du monde.
Multimedia. Stefan Ryger.
Kampania przedwyborcza w internecie zaczyna nabierać rumieńców i kto wie, czy to nie w sieci właśnie rozstrzygnie się po raz pierwszy wynik wyborów we Francji, jak to się już stało w dużej mierze podczas europejskiego referendum w 2004 roku, kiedy to przeciwnikom konstytucji udało się rozpleść niesłychanie rozbudowaną sieć ruchu oporu, by nie rzec partyzantki, wobec której proeuropejski establishment z prawej i z lewej okazał się bezsilny. Tę sieciową strategię przejęła dziś w jakiejś mierze Ségolène Royal, która używa internetu głównie do tego, aby zaprząc do konceptualnej roboty obywatela szaraczka pod sztandarami demokracji partycypatywnej, że tak dosłownie, a nie ładnie przełożę jej filozoficzne credo z francuskiego. Inaczej mówiąc, armia szaraczków w trudzie inwencji ogniu polemik wypracować ma jej prezydencki program, który tym samym będzie programem ludu, wołaniem z dołu, syntezą oddolnych tęsknot, żądań i pomysłów. By ująć rzecz w kategoriach militarnych, królowa socjalistów stawia głównie na piechotę, aczkolwiek nie jestem pewien, czy w razie zwycięstwa jej królewskie odruchy nie będą ostatecznie górą i czy szaraczka zgodnie z uświęconą tradycją nie wystawi się do wiatru. Jej główny rywal, Nicolas Sarkozy, porównywany często z Napoleonem, nie tylko z racji nikczemnego wzrostu, naprzeciw piechocie wytacza armaty. Musi nadrabiać opóźnienie, gdyż prawica nie ma ma sieciowych tradycji, a i on sam nie miał nigdy żyłki do nowych interakcyjnych technologii. Przyjął więc strategię zmasowanego ognia. Od niedzieli 14 stycznia otwarto portal sarkozy.fr wyposażony w działa ciężkiego kalibru. Zapowiedziano nam szumnie dobry tuzin internetowych kanałów telewizyjnych składających się na NSTV, czyli telewizję Nicolasa Sarkoziego. Na jednym kanale wysłuchać możemy ostatnich przemówień szefa, na innym odbywa się partia ping-ponga w stylu przechodzień zadaje pytanie, kandydat odpowiada, na następnym śledzimy podróże i mityngi wodza, na jeszcze innym podglądamy kampanię od kuchni. Przewidziano nawet kanał międzynarodowy, na którym zagraniczni korespondenci mają komentować przebieg kampanii. Mało tego, NSTV ma być w 100% reaktywna. Jeśli dajmy na to, szef socjalistów palnie głupstwo w dzienniku o 20, zostanie zmasakrowany o 20.02, obiecują artylerzyści Sarkoziego. Zajrzałem na stronę i nie wiem, czy to kwestia rozruchu, czy też wada genetyczna. W każdym razie towar w sklepiku nie odpowiada jeszcze całkiem obietnicom szumnej reklamy. Na razie znacznie więcej tu nomen omen bonapartyzmu niż interakcyjności. Bonapartyzm w wydaniu Sarkoziego nie polega bynajmniej na pytaniu Szaraczka o zdanie, czy na zapraszaniu go do uczestnictwa, jak w strategii Ségolène Royal, która wierzy lub udaje, że wierzy w zbiorowy instynkt piechoty. Czempion prawicy sam wie najlepiej, co jest dobre, to też wcale nie chce konsultować, debatować, zasięgać opinii ludu. Żąda jeno poparcia i entuzjazmu, niczym Napoleon wydający rozkazy na wzgórku. Nie wiemy wszak jeszcze, czy to Austerlitz, czy Berezyna. Proszę tych uwag nie odczytywać jako radiogramu politycznych preferencji. Do obu faworytów francuskich wyborów mam tyleż sympatii, co zastrzeżeń. Już samo takie sformułowanie świadczy zresztą o tym, że wyłamują się z przeciętności i wnoszą nową jakość. Długi seans żeglugi po politycznych akwenach internetu utwierdził mnie wszak w przekonaniu, że w erze cyberdemokracji coraz bardziej bezpośredniej, zdecentralizowanej i sieciowej, bonapartysta Sarkozy, mimo całej sympatii dla jego talentu, aktywizmu i śmiałości, nie znalazł jeszcze odpowiedniej recepty na wejście w dialog czy rezonans z nowym, bardziej oświeconym i rozdyskutowanym społeczeństwem, choćby i często w swym rozgadaniu się myliło i bredziło nieprzytomnie. W każdym bredzeniu jest jakaś głębsza racja. I aby rzecz brutalnie podsumować, tegoroczne wybory we Francji wygra ten, kto lepiej słyszy, co w trawie piszczy. Na razie nieco lepszy słuch zdaje się mieć socjalistka, ale niewykluczone, że Sarkoziemu, gdy tylko wyjdzie z rządu i zacznie na serio kampanię, nagle przetkają się uszy, co może być dlań zresztą przykre, gdyż usłyszy, jak wielu ludzi go się boi lub wręcz go nienawidzi. Całkiem niesłusznie, moim zdaniem, ale kto powiedział, że jest na tym świecie jakaś sprawiedliwość?
L'affaire du coffret. 56.
Zadaniem Nadii były negocjacje ze złodziejami. Nie podobało mi się to. Nadia poszła na spotkanie z Fabiem, pośrednikiem złodziei, już 3 godziny temu. A my? Jedyne, co możemy zrobić, to czekać. Nadia est partie 3 heures.
Calmez-vous, Lucas. Ah. Voilà Nadia.
Salut tout le monde. Ça y est, j'ai un rendez-vous.
Bravo, jeune fille. Etienne, Anne, venez avec nous.
Alors, j'ai l'enregistrement. Écoutez.
Alors, le blé.
La photo d'abord.
Pardon, c'est quoi le blé?
C'est de l'argot. Le blé, c'est l'argent.
Ah, le blé to schmal, to w slangu.
Fabio m'a montré la photo des objets et je lui ai donné les 20 000 euros.
Voilà l'argent.
20 000?
Vache à Anne et fais attention à toi. Quand elle est partie, elle a donné l'argent et elle n'a rien dit.
Quoi? Vous avez 20 000 euros?
Tout va bien. Tu as l'argent?
Lucas, ça y est, j'ai l'argent. On va le donner tout de suite au commissaire Jeannette.
Fabio m'a montré la photo des objets et je lui ai donné les 20 000 euros.
tu les lui as donnés. Ah, d'accord.
Alors, le blé.
La photo d'abord.
Futée, la meuf. Allez, la voilà.
Oui, c'est bien ça. Le coffret, la bague avec les initiales GS, AM. Voilà l'argent.
Ok. Alors, 18, 19 et 20. Dimanche, à la même heure. Je cause au patron. Tu piges ?
Niedziela. À la même heure ?
Nadia a rencontré Fabio à 4h30. Dimanche, elle verra le patron, le chef des voleurs, pour le coffret, à 4h30 aussi, à la même heure. Mais Fabio va parler avec le patron d'abord.
Et puis ?
Dimanche, Nadia rachète le coffret. Je n'aime pas ça.
Moi aussi. Et moi non plus. C'est quoi, tu piges ?
Ça veut dire, tu comprends.
Ah.
Bon, il est tard. Oh là là, 8h moins le quart. Oh, le rendez-vous avec le patron est dans 3 jours, nous avons le temps. Alors, à demain, fiston.
D'accord, à demain. C'est nous. Zabawny ten komisarz Żana.
Dimanche, elle verra le patron, le chef des voleurs, pour le coffret.
Więc Nadia ma odkupić szkatułkę od szefa bandy. Umówiona jest w niedzielę o tej samej porze. To dans trois jours. Za 3 dni. I znowu musimy czekać. A suivre.
L'affaire du coffret jest produkcją Radio France International. Tekst Katia Ingman, muzyka Iro Rantala, realizacja Jean-Pierre Chevillard i Masza Schwarz z głosem Piotra Siewkiewicza w polskiej wersji.
I tak zbliżamy się do końca naszej audycji. Przypomnę Państwu tylko, że w wieku 74 lat zmarł wczoraj jeden z najwybitniejszych światowych dziennikarzy, wielki reporter Ryszard Kapuściński. Dzisiaj odszedł także wspaniały i mądry dyplomata francuski, członek Akademii Francuskiej Jean-François Deniau. W przemówieniu o stanie państwa, które prezydent Stanów Zjednoczonych tradycyjnie wygłasza na forum Izby Reprezentantów i Senatu, George Bush bronił ubiegłej nocy swej strategii w Iraku, zapewniając, że Ameryka może odnieść zwycięstwo w prowadzonej tam wojnie. Mimo bardzo napiętej sytuacji w Libanie, premier tego kraju, Fuad Signora, uczestniczyć będzie w międzynarodowej konferencji na temat Libanu, która odbędzie się w czwartek w Paryżu. Prezydent Izraela, Moshe Katsav, oskarżony o gwałt, postanowił zawiesić swą działalność państwową, nie podając się jednak do dymisji. Nowy sekretarz generalny ONZ-u Ban Ki-moon odbył swą pierwszą podróż do siedziby Unii Europejskiej w Brukseli. Obfite opady śniegu paraliżują ruch drogowy w wielu krajach Europy. I tak kończymy naszą audycję. Zakończy ją jeszcze piosenka. Ja się z Państwem żegnam, dziękując w imieniu własnym i wszystkich kolegów i koleżanek, którzy te audycje przygotowali, a mianowicie Stefana Rigera, Krzysztofa Rutkowskiego, Katarzyny Zawickiej, Sylwii Gips, Agnieszki Kumor, a także Andrei Kunowej. Dziękuję bardzo i zapraszamy na audycję jutro w czwartek o zwykłej porze.